Naszym gościem jest biskup tarnowski Andrzej Jerz. Serdecznie witamy w audycji W Trosce o Kościół.
Szczęść Boże, witam panią redaktor, wszystkich radiosłuchaczy.
Przed nami niedziela modlitw za kierowców. Ksiądz biskup dużo podróżuje. A o czym warto przypomnieć kierowcom właśnie, kiedy rozpoczyna się taki czas podróżowania, zwiedzania, wkrótce także długi majowy weekend? Jaka jest ta kultura na drogach?
No, z pewnością ważne są kwestie techniczne. Mamy już coraz lepsze samochody, mamy coraz lepsze drogi, infrastrukturę komunikacyjną. Ważne jest też nasze nastawienie, przygotowanie. Są osoby, które mają lepszą percepcję na drodze, inne mają pewne problemy motoryczne, będąc kierowcami. Sprawy techniczne są oczywiście tutaj bardzo ważne, ale ja bym zwrócił uwagę na szerszy kontekst, mianowicie kierowanie swoim życiem. Znaczy być dobrym kierowcą w swoim życiu codziennym, to jest też cała sztuka. Jest trochę zbliżone do podróżowania po ulicach miast, wiosek i autostradach i drogach szybkiego ruchu, drogach krajowych, powiatowych, gminnych i tak dalej, ale ta umiejętność czytania znaków, przepisów, czyli prawa Bożego, które jest w nas, prawa naturalnego, zasad, kultury, żeby dobrze poruszać się w życiu, nie poranić siebie i nie stworzyć katastrofy dla innych. To wydaje mi się jest kwestia zasadnicza. No oczywiście dla nas głównie samochód służy do spraw służbowych, ale też wykorzystać możliwość podróżowania, aby budować wspólnotę rodzinną, a więc poza pracą, żeby może razem z rodziną wyjechać sobie, zwiedzać razem, coś planować, wykorzystać tą możliwość dobrych dróg, dobrych samochodów, aby być razem. Także w wymiarze pielgrzymowania są piękne przecież miejsca, sanktuaria, kościoły, ale też mamy przepiękne krajobrazy, a więc działalność tutaj turystyczna. No i przede wszystkim, jeżeli chodzi już o samą podróż samochodem, to trzeba przyznać, że kultura na drogach, ja takie odnoszę wrażenie, podnosi się coraz bardziej. I myślę, że zawsze trzeba pamiętać o sobie, ale też wyprzedzać pewne działania, myśląc o innych. Ta uprzejmość powinna polegać nie tyle na tym, żeby nie realizować kodeksu drogowego, tylko ustępować, gdy nie powinniśmy ustępować. Tylko chodzi o taką uprzejmość, czyli wyprzedzanie, powiedzmy, zachowań innych. W jaki sposób uwzględnić ich wcześniej działania, żeby nie wejść w jakąś kolizję, żeby im pomóc lepiej się przemieszczać, żeby im nie stworzyć niebezpiecznej sytuacji drogowej.
Długi majowy weekend na pewno będzie sprzyjał podróżowaniu, więc jedźmy bezpiecznie. 3 maja będziemy przeżywać uroczystość Najświętszej Marii Panny Królowej Polski. Jak ta pobożność maryjna wpisuje się w naszą polską tożsamość, historię, religijność?
W nią wierzę nawet taki, który w nic nie wierzy. Ten wierz Wierzyńskiego jest chyba dla nas taką syntezą mentalności polskiej, duchowości polskiej, maryjności szeroko rozumianej. I rzeczywiście patrząc na historię Polski od samego początku, już na Ostrowie Tumskim, kiedy przyjmowaliśmy chrzest, Ostrów Tumski, wiadomo, w Gnieźnie, już powstała na Mieszka I pierwsza kaplica poświęcona Matce Bożej. A więc widać, że od samego początku te słowa świętego Jana Pawła II, który wypowiedział z racji 600-lecia obecności obrazu jasnogórskiego w Częstochowie, że naród polski zaprosił, wykorzystał tutaj tekst o cudzie w Kanie Galilejskiej, że naród polski zaprosił Chrystusa i Maryję do polskiej Kany i nigdy się nie zawiódł. I możemy tak powiedzieć, że Matka Boża wciąż dokonuje cudu w tej naszej polskiej Kanie, w naszej ojczyźnie. I nie tylko religijność maryjna jest bardzo mocna, pobożność, ale też widać, że to się przenosi na relacje w rodzinach, w małżeństwach i wchodzi głęboko w naszą kulturę. Przecież ile świątyń poświęconych jest Matce Najświętszej. Te wszystkie święta, uroczystości liturgiczne, nabożeństwa, no, tworzą polską kulturę. To jest obecne w literaturze, w sztuce, w muzyce, w codziennym życiu Polaków. I to właśnie tworzy naszą tożsamość bycia Polakiem, bycia katolikiem i uświadamia nam, że właśnie nasza też osobista pobożność maryjna pozwala nam odczuwać promieniowanie miłości macierzyńskiej Maryi, czyli nawet w największej samotności, opuszczeniu jesteśmy kochani, bo mamy swoją Matkę, Matkę Boga i Matkę Chrystusa w osobie Najświętszej Marii Panny.
Ta pobożność diecezji tarnowskiej Maryjna jest bardzo żywa. Na pewno w maju będzie okazja, byśmy porozmawiali chociażby o nabożeństwach majowych, ale w audycjach w Trosce o Kościół omawiamy także statuty i czas, abyśmy właśnie poświęcili kolejnym statutom, cały czas w temacie Chrztu Świętego. Czy w diecezji w ogóle zdarzają się często chrzty osób dorosłych? Jak wygląda przygotowanie, sam obrzęd? Co mówi na ten temat Piąty Synod Diecezji Tarnowskiej?
Zauważamy, że w krajach już niemal postchrześcijańskich, w krajach Europy Zachodniej, chociażby i we Francji, te dane ostatnio się pojawiły przed Wigilią Paschalną, mamy bardzo dużo osób, zwłaszcza młodych, niewierzących wcześniej, które doznały nawrócenia, niezwiązanych z Kościołem, które doznały nawrócenia, proszących o sakrament Chrztu Świętego, a więc to są osoby dorosłe i jest cały system przygotowania tych osób do przyjęcia sakramentu Chrztu Świętego, katechumenat, ta instytucja, która była w starożytności, kiedy chrzest przyjmowały osoby dorosłe, nawracające się z pogaństwa, teraz znowu zaczyna mocniej być obecny, nie tylko w społecznościach Zachodu, ale też w Polsce, bo zauważamy, że takie sytuacje są i w naszej też diecezji. Pojawiają się osoby starsze, dorosłe, które nawróciły się, które nie były związane z Kościołem, które pragną przyjąć sakrament chrztu i właśnie ten sakrament jest poprzedzony przygotowaniem w ramach katechumenatu. Przyjmują wtedy tak zwane trzy sakramenty tajemniczenia chrześcijańskiego, czyli chrzest, bierzmowanie, Eucharystia równocześnie. To ma się dokonywać według zapisu naszego synodalnego w ramach dekanatu i za to jest odpowiedzialny proboszcz, który pełni funkcję dekanalnego wizytatora nauki religii. No jest też zapis, że chrzest osoby, która ukończyła 14 rok życia, to jest taką cezurę wprowadziliśmy, powinien być zgłoszony biskupowi tarnowskiemu, ażeby jeżeli uzna to za wskazane, sam udzielił chrztu. Także może ksiądz biskup diecezjany, któryś z biskupów, ale także osoba, ksiądz oddelegowany przez biskupa.
Nie tak dawno reporterka Radia RDN Małopolska była w tarnowskiej katedrze i ksiądz proboszcz pokazał jej księgę chrztów i mogła zobaczyć właśnie taką datę jednego z ważniejszych tutaj mieszkańców Tarnowa, czyli te księgi są lata przechowywane. Chciałam zapytać, co synod mówi na temat udokumentowania sakramentu chrztu w parafiach, chociażby dla potrzeb kolejnych pokoleń.
Ja chcę podkreślić, że do zakończenia II wojny światowej księgi metrykalne były podstawą ewidencji ludności w Polsce. Nie było takich instytucji jak Urząd Stanu Cywilnego, to znaczy one się pojawiały, ale nie miały takiego zasięgu. Więc trzeba powiedzieć wprost, że przez te kilkaset lat księgi metrykalne, które są w parafiach, w archiwach, niektóre parafie są przecież bardzo starymi parafiami, są zapisem istnienia tych osób, które tworzyły poprzednie pokolenia. Możemy tak powiedzieć, że bez tego zapisu w tym wymiarze tutaj ludzkim, ziemskim, jak gdyby te osoby by nie istniały, mogły zaistnieć dlatego, że są ich imiona, nazwiska wpisane wraz jeszcze z innymi danymi. I to jest bardzo cenne i Kościół nadal to podejmuje. Mamy oczywiście statut 14, paragraf 1, który zaznacza, że proboszcz miejsca udziela chrztu i ten proboszcz powinien zapisać w księdze ochrzczonych imię, nazwisko ochrzczonego zgodnie z dokumentem Urzędu Stanu Cywilnego, bo to jest punkt wyjścia, datę, miejsce urodzenia oraz chrztu, dane personalne rodziców, imiona, nazwiska chrzestnych, szafarza, bo może też udzielać nie tylko proboszcz oczywiście, ale też księża wikariusze. I ten zapis jest tutaj wiążący. Trzeba te księgi ochrzczonych starannie przechowywać w kancelariach parafialnych i odpisy, też to mocno akcentujemy, sporządzonych akt przesyłać do kurii diecezjalnej. Dlaczego? Dlatego, że zdarzały się takie sytuacje, że na przykład chciałem zbudować drzewo genealogiczne swojej rodziny. Chcę podkreślić, że dzięki tym zapisom można te drzewa genealogiczne tworzyć, bo gdyby nie księgi metrykalne, nie mielibyśmy niemal wglądu w nasze dzieje. W Limanowej doszedłem do momentu, kiedy spłonęła plebania wraz z księgami metrykalnymi i wtedy nie było odpisów. Czyli po prostu to, co było przed, powiedzmy, drugą połową XVIII wieku, już jest niedostępne. A dzięki temu, że mamy ten zapis, że muszą być dublety, czyli musi być odpis, te informacje, te same, znajdują się w dwóch miejscach, czyli w parafii i także w kurii diecezjalnej. Zapisujemy odręcznie, piórem, chociaż widać, jak ta kultura obecnie, też właściwości papieru są fatalne i właściwości atramentu są fatalne. Dlaczego? Dlatego, że księgi zapisane 300 lat temu są tak wyraziste zapisy i ze względu na kaligrafię, i ze względu na papier i atrament, że tak jakbyśmy wczoraj je zapisali. A księgi, które niestety zapisaliśmy atramentem na, powiedzmy, papierze już wyprodukowanym w ostatnich dziesięcioleciach, no niestety zaczynają nam znikać zapisy i trzeba znowu je odnawiać, przepisywać, ponieważ no właśnie, może się okazać, że utracimy dane. Oczywiście, że parafie jeszcze tworzą system elektroniczny, czyli wpisują do tego systemu, żeby lepiej się poruszać, wypisując metryki później z różnych racji zgłaszającym się osobom do kancelarii parafialnej, ale jak wiemy od specjalistów w dziedzinie zapisu zero-jedynkowego, niestety tutaj też są problemy, że można te dane bardzo szybko utracić. Więc powrót do starych, dobrych czasów, tylko gdzie znaleźć taki atrament i gdzie znaleźć taki papier? Przy takim rozwoju cywilizacyjnym niestety pozostajemy w tyle do kultury słowa pisanego. Tak.
Bardzo wielu ciekawych rzeczy się dowiadujemy, omawiając statuty synodalne. To za tydzień rozpoczniemy opisywać, omawiać statuty poświęcone bierzmowaniu. Dziękujemy dziś za spotkanie i za rozmowę. Naszym gościem był biskup tarnowski Andrzej Jerzy.
Pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy. Szczęść Boże.